Szanowni Państwo, tak się rano zastanawiałem, jadąc w metrze, po co my tu jedziemy, tak rano wstajemy, chłodny ranek, zamiast dospać w naszym wieku, przyjeżdżamy tu z Polski, wielu przyjaciół widzę, Zbyszka Jaśkiewicza, innych kolegów z Poznania, z Krakowa, przyjeżdżamy, znamy się jak łyse konie, znamy swoje poglądy, ale widocznie przy okazji 75-lecia naszej organizacji, w której spędziliśmy każdy z nas po 30, po 50 lat, tak, widocznie jest jakiś, jest potrzeba, żeby raz na jakiś czas się zobaczyć, a może z okazji tego 75-lecia zastanowić się, odpowiedzieć sobie na pytanie, spojrzeć sobie w lustro, w twarz. Skąd przyszliśmy? Co robiliśmy? Dokąd idziemy?
O co walczymy i dokąd zmierzamy?
To jest gorbaczowskie pytanie, które zadał w Moskwie na plenum KC, a to samo pytanie powtarzał Rakowski na plenum KC w Polsce. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? 35 lat mija od okrągłego stołu. Duch zstąpił i odmienił oblicze tej ziemi. Ideę tego naszego spotkania dzisiejszego wymyślił Kazik Kłoda. Siadł teraz nie wiem czemu, tak na samym tam, tak? Ale to on jest autorem tego pomysłu, żeby się dzisiaj to spotkanie odbyło. On chciał, Kazik, przypomnieć w roku 75-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich, że w heblowaniu stołu, w urządzaniu Polski po nowemu, w porozumieniu Polaków, spory udział mają ludzie wyrośli w tej organizacji. Między innymi tutaj wielu nas, którzy siedzą dziś na sali. Ogromem prac organizacyjnych, merytorycznych, związanych z konferencją, zajął się Antek Dragan, który obok Wieśka od 30 lat lideruje naszej postudenckiej formacji. Obu i Kazikowi, i Antkowi gratuluję tej inicjatywy i serdecznie dziękuję za zaproszenie panowie. Kazika poznałem w 1964 roku. To był rok jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 10 maja wtedy nieprzebrane tłumy były w Starym Mieście, zebrały się na ten. Być może tu część jeszcze kolegów pamięta to wydarzenie, może tam byliście, by cieszyć się dostojnym orszakiem 300 prawie profesorów z całego świata, w tym 46 rektorów z Oxfordu, z Harvardu, z Moskwy, Pragi, Berlina. A wieczorem kilka tysięcy studentów, którzy przyjechali z całej Polski ze znaczkami ZSP, powędrowało na Wawel. I tam się spotkaliśmy na dziedzińcu wawelskim. Na dziedzińcu płonęły pochodnie, a legendarny Hirek, myślę, że wam mówi to, co Hirek, czyli Hieronim Kubiak, odczytywał uroczyste ślubowanie. My, studenci Polski Ludowej, ślubujemy służyć ojczyźnie, ślubujemy postępować szlachetnie i uczciwie, dochować jej wierności, a rozwój kraju ojczystego mieć za cel najwyższy. Podkreślam słowo rozwój kraju ojczystego mieć za cel najwyższy. Obaj z Kazikiem byliśmy wtedy na tym dziedzińcu, a potem do późnej nocy w Jaszczurach słuchaliśmy legendarnej Ewy. Nasza ZS-polska przyjaźń przetrwała już 61 lat. Nie wyobrażam sobie tygodnia, żebym się z Kaziem nie spotkał. I zawsze mamy o czym rozmawiać. Zaproszenie na dzisiejszą konferencję zdobi rysunek, który on przygotował pedantycznie. Wpisał własnoręcznie nazwiska uczestników obrad okrągłego stołu, czyli porozsadzał negocjatorów. Dopilnował stolarzy z Henrykowa w czasie heblowania, malowania, a potem montowania stołu. Zanim doszło do zajęcia miejsc, odbywały się poufne spotkania, o których była dzisiaj mowa, w rządowych zakamarkach, w salkach parafialnych. Z jednej strony Ciosek i Kłoda, z drugiej Mazowiecki i Orszulik. Orszulik Palotyn, przez 25 lat kierownik Biura Prasowego Episkopatu. Notatki z tych rozmów następnego dnia natychmiast trafiały do rąk Wojtyły, Wałęsy, Jaruzelskiego. Myślę, że nie tylko. Zaczynała się wielka gra. Generał wtedy stwierdził, że wyczerpał wszystkie możliwości zreformowania systemu. Polska dryfowała, gospodarka była na skraju katastrofy. W jego rządzie, jak pamiętam, pracowali sami profesorowie i generałowie, wybitni ekonomiści. Baka, Sadowski, Obodowski, profesor Bobrowski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, grupa młodych wilczków z SGPiS-u ze znaczkami ZSP, to byli ZSP-owcy, pamiętam ich nazwiska, wychowanków ZSP pod wodzą Manfreda Gorywodę. Lepszych ekonomistów wtedy dyspozycji swojej za wielu generał nie miał. Nie mieliśmy w Polsce. Pamiętam swoje przerażenie, kiedy w Urmie czytałem meldunki Desoru. Na przykład o braku mleka w proszku dla szpitali, dla dzieci w szpitalach, przedszkolach i żłobkach. To nie chodziło o papier, słynny papier toaletowy, ani o papierosy na kartki, ani o sznurek do snopów wiązawek. Stawką była egzystencja narodu. Pamiętam codzienne spotkania zespołu do spraw sankcji amerykańskich, które prowadził minister Olszowski. Też nasz były przewodniczący Rady Naczelnej ZSP. Legendarny, bo odegrał wielką rolę w 1956 roku. I na dobrą sprawę program Zrzeszenia Studentów Polskich, to on tworzył fundamenty tego programu w 1956 roku. On stworzył Zrzeszenie Studentów Polskich w takim kształcie, jaki my wszyscy pamiętamy. Spływały wtedy na te codzienne spotkania u niego smutne depesze z ambasad, z biur handlowych, od wywiadu. Byliśmy totalnie zablokowani. Jaruzelski mówił, że sankcje kosztowały nas, Polaków, około 15 miliardów ówczesnych dolarów. Nie znam się na tym. To jest Grzesiek, super specjalistą, który o zadłużeniu czy o sankcjach może bardzo dużo wie. Tak, ale w moim przekonaniu pełnego rachunku sankcji bezpośrednich i pośrednich do dnia dzisiejszego nikt nie wyliczył. A warto by dokładnie widzieć, jak się odbiły na historii Polski. Obawiam się, że były bardziej bolesne dla nas wtedy niż dzisiaj dla Rosjan stosowane przez 50 państw wobec Rosji. Rosjanie to wytrzymują, a my nie mieliśmy szans. Żadnych szans. Sąsiedzi nie mogli nam pomóc, bo sami mieli kłopoty. Pamiętam też na przykład, że Korea Północna przysłała nam kilka wagonów żywności. Korea Północna. W takiej byliśmy biedzie. I sam nie wiem, czy bardziej się baliśmy interwencji rosyjskiej, czy bardziej się baliśmy, czy sprawy fundamentalne egzystencji narodu nie były podstawową przyczyną czy motywacją tego, co się stało 13 grudnia. Trudno się dziwić Zachodowi, że nam nie pomagał, bo jaki mieliby interes pomagać Jaruzelskiemu? Uważnie obserwowali desperackie wysiłki Topielca. Zresztą Grzegorz o tym sporo dzisiaj mówił. W 1987 roku generał decyduje się na referendum. Chce zapytać naród, jakie reformy jest gotów poprzeć naród. Pułkownik Kwiatkowski, Staszek, kategorycznie go uprzedza, że przegra. I tak się stało. Czy była to ostatnia kropla, która przeważyła w myślach Jaruzelskiego? Nie wiem. Ale wtedy pojawia się u niego słowo okrągły stół. Kiszczak i Ciosek zaczynają rozmowy z Wałęsą i ludźmi Kościoła. W styczniu 1989 Jaruzelski na 10. plenum mówił tak, cytuję. Po pierwsze, na wiosnę grozi Polsce nowa fala strajkowa. Nastroje są takie, że wystarczy rzucić zapałkę. Po drugie, jeśli pójdziemy na wybory w Polsce, to będzie ich bojkot ze strony Solidarności i Kościoła. Może być tylko 20-30% frekwencji wyborczej, a wtedy nas czeka kompromitacja, utrata mandatu do kierowania państwem, kompletny krach kierowania. Po trzecie, bez klubu paryskiego, bez tych powiązań, kredytów, bez odsunięcia spłat, my nie potrafimy spowodować, ażeby koła gospodarki kręciły się szybciej. Jest to wykluczone. Sytuacja może się tylko pogarszać. Koniec cytatu. A mieliśmy takich znakomitych ekonomistów. W taki sposób generał zwracał się do KC o zgodę na legalizację Solidarności. Wynik głosowania był niepewny. Towarzysze z KC instynktownie czuli, że coś się kończy. Jaruzelski zagroził swoją dymisją. W jego ślad poszli generał Siwicki, generał Kiszczak, Barcikowski, Czyrek. To oznaczało, że wojsko zamierza zdjąć, może zdjąć parasol ochronny nad partią. Czy był to tylko teatr? Nie sądzę. Generał był odważny. Przeszedł szlak od Syberii do Berlina. Straszny szlak, jak znacie jego życiorys. Był w zwiadzie. W głosowaniu za legalizacją było 143 członków KC przeciwko 32, 14 się wstrzymało. Kazik tę nowinę przekazał natychmiast panu Tadeuszowi, a ten Wałęsie. Drzwi do okręgłego stołu zostały otwarte. Co wtedy sądzili Polacy o Polsce, o tym wszystkim? 95% pytanych oceniało sytuację gospodarczą jako słabą i złą. 95%. Czy dojdzie do porozumienia władzy z Solidarnością? Tak, 62%. Nie, 17%. Wierzyli. Jak zalegalizować Solidarność? 36% bezwarunkowo, 42% tak, ale z warunkami. A jakie te warunki? Przestrzeganie konstytucji PRL 72%, mobilizowanie do wydajniejszej pracy 90%, nieprzyjmowanie pieniędzy z zagranicy 45%, niepopieranie walki strajkowej 55%, czy poprawi stosunki ze światem zachodnim 63%. A co ludziom najbardziej przeszkadzało? Brak pieniędzy 31%, a brak wielu artykułów, produktów 60%. I ostatnie pytanie. Czy zamierza pan wstąpić do Solidarności? Tak, 29%. Nie, 71%. Widać z tego, tak na pierwszy rzut oka, że u suwerena przebija optymizm w kwestii udziału Solidarności we władzy. Ale nie był to optymizm ślepy, bezwarunkowy. Suweren chciał odmiany, chciał innej formacji, która by wyprowadziła kraj z biedy. Miało być inaczej, lepiej. Nie oznaczało to jeszcze wtedy odsunięcia partii od władzy, od rządzenia Polską. Ale suweren już dobrze czuł, wiedział, że manifest lipcowy został wykonany, że z partii nic więcej się już nie wydusi. W partii było 1,5 miliona ludzi z wyższym wykształceniem. Przecież to większość z nich miała legitymację naszej organizacji, że tu byli członkowie Zrzeszenia Studentów Polskich w PZPR-ze. 1,5 miliona ludzi. Była to partia inteligencka, ale nie była w stanie zreformować Polski i odpowiedzieć na potrzeby społeczne. Na rynek weszło ogromne pokolenie wyżu, wykształcone, ambitne, bez wojennej traumy. Inteligencka partia nie umiała z tym pokoleniem rozmawiać. Partyjni sami przestali wierzyć swojej partii. Sami nie umieli się przekonać. Partia była już martwa. Sama sobie obrzydła. Akademie, wieczornice ku czci, nasiadówki, kadzidła były stratą czasu, były nie do zniesienia. W takim stanie ducha siadaliśmy po stronie rządowej przy okrągłym stole, w zespołach i podzespołach. Staszek Ciosek i Olek Kwaśniewski przy najważniejszym. Tam, gdzie się faktycznie decydowała historia, gdzie się ważyły losy Polski. Wśród uczestników okrągłego stołu znajdzie się na przykład profesora Sylwestra Zawadzkiego. To pierwszy przewodniczący naszego Zrzeszenia Studentów Polskich z Kongresu Zjednoczeniowego w 1950 roku w Politechnice Warszawskiej. Trafiłem do podzespołu środków masowego przekazu. Tam miałem razem z panem Kozłowskim z Tygodnika Powszechnego kierować tym zespolikiem. Kilka osób po mojej stronie zrezygnowało, nie wiem do dzisiaj dlaczego, z pracy w tym zespole. Różnie się o tym mówi. Musiałem znaleźć nowych. Dostałem wolną rękę. Prawdę mówiąc, w Białym Domu mało kogo obchodziło, co się będzie działo w zespole Jachacza. Liczyły się te gremia, gdzie się decydowało o pluralizmie związkowym, o warunkach legalizacji Solidarności, o wyborach do Sejmu i Senatu. Czyli tam, gdzie się faktycznie toczyła walka o władzę. A stolik prasowy, no cóż, to tylko sprawy papieru, przestarzałej poligrafii, wolności słowa, cenzury, rejestracji czasopism, występowania w radiu i telewizji. Zaproponowałem udział w tym moim stoliczku, podstoliczku, bezpartyjnemu Teplicowi, czyli KTT, bezpartyjnemu Kałużyńskiemu z polityki, Arturowi Chowzanowi z przeglądu tygodniowego, Bilikowi z telewizji. Nie odmówili. Nie odmówili. Do dziś myślę o nich z wdzięcznością i szacunkiem, bo byli wybitnymi ekspertami z zakresu mediów. Wiedzieli, co to jest ład informacyjny i gdzie jesteśmy. Po drugiej stronie zasiedli Mazowiecki, Adaś Michnik, Iłowiecki, Fikus, Król, Onyszkiewicz, Łuczywo, Dziewanowski i inni. Doborowa drużyna. Jak na mundial. Już na pierwszym posiedzeniu my przyznaliśmy, że system społecznej komunikacji, ład informacyjny jest przestarzały, że wyczerpał swoje możliwości rozwojowe i tak dalej. Mówiliśmy o nowych środkach technicznych, ale nikt sobie z nas nie wyobrażał, co się będzie działo dzisiaj. Nikt w Polsce wtedy nie miał przy sobie telefonu komórkowego, a dzisiaj wszyscy w kieszeni trzymają. Czy laptopa, nie było internetu. Zaproponowaliśmy. Wolny rynek papieru i poligrafii, uruchomienie ogólnokrajowego dziennika, środowisk skupionych wokół Komitetu Obywatelskiego Wałęsy, zalegalizowanie podziemnych gazetek opozycji, czyli drugiego, tak zwanego drugiego obiegu, otwarcie w telewizji redakcji związkowej dla wszystkich związków, nadawanie w telewizji transmisji z niedzielnej mszy. Bardzo zostałem za to zaatakowany. Jakim prawem? Ja. Transmisji z obrad Sejmu. Zaproponowałem całkowite zniesienie cenzury wstępnej, ale przestrzegaliśmy przed postępującą komercjalizacją kultury rynku prasowego wydawniczego. Pytaliśmy się też wszyscy, czy wspólnie odpowiadając za ład informacyjny w Polsce, mamy w ciszy i pokorze przełknąć wyrok skazujący na Polskę Ludową i doprowadzić, i użyłem wtedy słowa, że może nam grozić schizofrenia narodowa. Jeśli w Polsce otwieramy drzwi do wielkiej niewiadomej, to jak będziemy reagować na gorboczowowską pierestrojkę, na Litwie, na Białorusi, na Wielkiej Ukrainie, a wtedy nikt nie mówił, że to będą samodzielne państwa. A co ze zjednoczeniem Niemiec? A czy Europa pod dyktatem niemieckiego mocarstwa upomnie się o polskie nasze interesy? Czy będziemy popychadłem i ością w gardle dla Europy? Czy chcemy przekreślenia Jałty? Czy wielka podziemna prasa Solidarności pójdzie za głosem prymasa tysiąclecia, który na łożu śmierci powiedział Jaruzelskiemu, że w chwilach dla narodu najtrudniejszych powinniśmy się oprzeć po słowiańskiej stronie? Czy pójdziemy drogą obudzenia różnych szowinizmów i antyrosyjskich uprzedzeń? Pytaliśmy też o minimum intelektualnej uczciwości w ocenie przeszłości Polski. Nasi partnerzy ze strony opozycyjnej zgłosili swój rejestr postulatów. Dostęp do środków masowego przekazu, wznowienie tygodnika Solidarność, sprawiedliwy udział w podziale puli papieru, przywrócenie ustawy o cenzurze z 1981 roku, opracowanie nowego statutu telewizji, legalizację publikacji drugiego obiegu, dopuszczenie do powstawania niezależnych stowarzyszeń dziennikarskich. Na kolejnych posiedzeniach w gruncie rzeczy się powtarzaliśmy. Strona rządowa stała na stanowisku integralności telewizji i radia, żeby nie podzielić jej na kawałki. Ta redakcja tych, tamta audycja tamtych i tak dalej. Nie zgadzaliśmy się na ten poziom, na pokawałkowanie. Do upadłego też broniliśmy integralności RSW, prasa, książka, ruch. Zaś strona opozycyjna raz po raz domagała się kawałka radia i telewizji dla siebie, a także rozbioru majątku RSW. Argumentowali przecież tak, że koncern ten jest utrzymywany codziennie przez miliony Polaków, którzy maszerują do kiosków. Prawda. Więc niesłusznie otrzymuje ten koncern budżet PZPR-u i niesłusznie finansuje aparat władzy. Większość siedzących tutaj na tej sali. Przecież skądś te nasze pensje w tym czasie się były finansowane. Na każdym spotkaniu słyszeliśmy słowa, dajcie, 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 bo bez tego nie osiągniemy minimum zaufania, porozumienia. Na drugi plan zeszło prawo prasowe, wolność słowa, cenzura, nawet kwestia zadośćuczynień za represje, które spotkały opozycyjni dziennikarze w stanie wojennym. Spieraliśmy się nieraz o każde słowo w propozycjach nowych przepisów prawnych. Tutaj powiem, że wszystko to, co dotyczyło, sporo przepisów poustaliliśmy, co dotyczyło na przykład zniesienia cenzury. Cenzura do dzisiaj jest zniesiona. Mamy wolność słowa. I ja mam osobistą wielką satysfakcję, że te zapisy prawie słowo słowo Sejm przyjął, do dzisiaj w Polsce obowiązują. Pojawiły się też odrębności i w końcowym porozumieniu zapisaliśmy te odrębności. Rozbieżności się także pojawiły po stronie naszych koalicjantów. Koledzy z ZSL-u i SD piekli swojego grilla. Być może, że tak zapowiadało się powstanie nowej koalicji. Natomiast nasze pytania o dobro wspólne, o przyszłość Polski, o rację stanu zawisły w powietrzu. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Była głucha cisza. Jaruzelski nieźle znał przebieg stolików i podstolików. I 18 marca powiedział w KC, cytuję, po 45 latach Polski Ludowej kształtuje się nowy kompromis historyczny, ustrojowy. On zadecyduje, jaka to ma być Polska, w jakich sojuszach, w jakich ramach, jaka wobec obywateli. Piszemy nową rację stanu, mówi Jaruzelski. Załóżmy, że oni zdobędą władzę. Oni, partnerzy z Solidarności, z opozycji. To jaka będzie racja stanu? Nie chcą się określić. Boją się tych pytań jak diabeł święconej wody. Koniec cytatu. A jaka była wtedy sytuacja? Dużo dzisiaj na ten temat mówiono, ale ja jeden cytat przytoczę. Rzecznika Solidarności pana Onyszkiewicza. Wspaniała postać, wspaniały człowiek. Na pytania dziennikarzy w Waszyngtonie, w klubie prasowym, odpowiada, cytuję, jeśli nie będzie kompromisu między rządzącymi i rządzonymi, to znajdziemy się na drodze do kryzysu i wybuchu. Wybuch zdestabilizuje Polskę, a także Europę. Wywrze wpływ na stosunki wschód i zachód, na przebieg pierestrojki w ZSRR. Jeśli dojdzie do wybuchu, Polska znajdzie się w sytuacji, w jakiej były Węgry w roku 1956 roku. Koniec cytatu.
Mocne. 3 minuty jeszcze.
Tak, mocny, prawda? 4 czerwca odbywają się wybory według nowej ordynacji. Przepadła lista krajowa, opozycja zalecała ją skreślać. Do Senatu weszło 99 kandydatów z listy Solidarności i jeden bezpartyjny producent wędlin z Piły. Profesor Dudek nazwał decyzję suwerena wyrokiem śmierci na Polskę Ludową. Profesor Eisler stwierdził, że wynik dla PZPR to tak jakby klęska pod Grunwaldem. Solidarność liczyła wówczas około 1,5 miliona członków. Frekwencja wyborcza wyniosła 62%. 38% Polaków nie poszło głosować. 2 tygodnie później odbyły się wybory uzupełniające. Polaków głosowało 25%. Tak się zaczęła nasza wyprawa w nieznane. Obiecaliśmy stronie opozycyjnej uruchomienie gazety na czas wyborów. Do tego był potrzebny papier, drukarnia i lokal. Ówczesny minister Olek zabrał mnie na wieczorne spotkanie u Rakowskiego. Ten życzliwie obiecał wydzielenie papieru z rezerwy państwowej i tak dalej. 4 maja ukazał się pierwszy numer gazety. Przebojem weszła na rynek do historii polskiej prasy. Stała się niekwestionowanym liderem. Tak. Mam takie anegdotyczne wspomnienie też z tego okresu. Otóż w pierwszym projekcie naszego porozumienia, mam to porozumienie przy sobie, myśmy wpisaliśmy wspólnie taki zapis, że przed wyborami zacznie się ukazywać, że strona opozycyjno-solidarnościowa wydawać będzie gazetę wyborczą. Z małych liter, bez cudzysłowu. A ta gazeta zostanie przekształcona w dziennik wokół Lecha Wałęsy, ludzi wokół Lecha. Słowa gazeta wyborcza napisaliśmy małymi literami. W następnej wersji te słowa pisane były z małych liter, ale znalazły się już w cudzysłowie. A w porozumieniu końcowym, które podpisywałem z Kozłowskim, już jest jak byk. Gazeta wyborcza z dużych liter w cudzysłowie. Tak się zrodził dzisiejszy tytuł gazety. Nie wiem, naprawdę nie wiem do dzisiaj, jaki chochlik nad tym pracował i samokrytycznie przyznaję, że po prostu nie wiem.
Duch dziejów.
W każdym razie przy świadkach podpisałem niezarejestrowany nigdzie tytuł gazety w świetle kamer i nieświadomie zostałem ojcem chrzestnym tej gazety. wyborczej. Minęło 35 lat. Tamten ład informacyjny, przy którym pracowaliśmy, mocno się postarzał. Co się stało w tym czasie? Mazowiecki zostaje premierem, Polska uruchamia domino, runął mur berliński. Niemcy zachodnie połykają nasz bufor bezpieczeństwa, czyli NRD. Rosjanie bez jednego wystrzału opuszczają Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Polskę. Niepodległość odzyskują lub uzyskuje Łotwa, Litwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Republiki Azjatyckie. Ład jałtański przestaje istnieć. W Polsce orzeł odzyskuje koronę. Święto Odrodzenia też przestaje istnieć. Telewizję i radio w całości przejmuje nowa władza. Pulę papieru też. I gospodarkę też. Zapada decyzja o likwidacji RSW, największego koncernu w środkowej Europie. 100 tysięcy ludzi miało tam pracę. 17 tysięcy punktów sprzedaży. Pracę dwóch pokoleń wydawców i dziennikarzy rozjeżdżają buldożery. Zamknięto setki gazet. Często słusznie. Jak wtedy informował prezydenta Jaruzelskiego w Belwederze, byłem przy tym, 30-40% dziennikarzy idzie na bruk. To znacznie więcej niż represje wobec dziennikarstwa w stanie wojennym. Do dziś nikt tego nie policzył. Ja do dzisiaj nie wiem i nie rozumiem, komu przeszkadzał Płomyk czy Świat Młodych, dwa razy w tygodniu czytany przez miliony harcerzy. Były to gazety mojego dzieciństwa, moich pierwszych kroków dziennikarskich. Może trzeba było zrobić miejsce dla Harry Pottera i dla Batmana. Tak się w Polsce rodził nowy ład informacyjny, a w Europie nowy ład polityczny, gospodarczy i militarny, pojałtański. Nasze sojusze zostały odwrócone. Weszliśmy do Unii Europejskiej, do NATO. Zbudowaliśmy kapitalizm zgodnie z nową racją stanu. I naród to zaakceptował. Kilkakrotnie w głosowaniach, w referendach. Zaakceptował. Tak. PKB stale nam rośnie. Mamy dużo autostrad i apartamentów oraz przekopaną mierzeję. Mamy 2 miliony w Polsce mieszkań niezamieszkanych, a młodzież protestuje, że brak jej mieszkań. Mamy 512 tysięcy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie. To są międzynarodowe statystyki. W skrajnym ubóstwie. Jest nas już 2 miliony mniej niż w ostatnim roku PRL, czyli w roku 1989, o którym tak dużo dzisiaj mówimy. Jest nas już 2 miliony mniej. W Polsce Ludowej przybyło nas, Polaków, 14 milionów. To jest gigantyczny wysiłek. Rodzin, matek, kobiet, rządzących też. A teraz mamy najwyższą w Europie nadumieralność. Żyjemy, jak wiecie, już średnio o 1,5 roku krócej.
Emerytury większe.
I nieprawdziwa jest teza, że naród polski się rozwija. Rozwija się PKB. Lepiej żyjemy. Mamy smaczniej żyjemy, na bogato. Mamy paradną armię, która przez pół roku nie zdołała, jakaś kobiecina znalazła, nie zdołała znaleźć wrogiej rakiety. Jeśli jest nas mniej, to pozostałym żyje się wyraźnie lepiej. Naród się kurczy, zwija, ale o tym się nie mówi i nie dyskutuje. W stanie wojennym, Polki nie chcą dzisiaj rodzić. W stanie wojennym rodziły 700 tysięcy maluchów rocznie.
Co było robić?
Tak, masz rację. A teraz 270 tysięcy. 270 tysięcy. Elon Musk parę dni temu bardzo się martwił o wskaźniki dzietności w Stanach Zjednoczonych i zapowiada zagładę zachodniej cywilizacji, której fundamentem, filarem są Stany Zjednoczone. To mówi Elon Musk, a nie głupek. Dla mnie to...
Jedno nie wyklucza drugie.
Masz rację. A u nas się tym nikt nie martwi. Tego nie ma w mediach, mimo że mamy ład, nie ma cenzury. Nikt o tym nie mówi, nikt nie o tym dyskutuje. A to jest narodowa katastrofa o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Samo to się nie zrobiło.
On nie skończy.
Kolejne rządy PO i PiS...
Muszę przypomnieć...
Już 3 minuty, 2 minuty.
Minuta.
Nim tak, kolejne rządy Platformy i PiS udają, że tego nie widzą i uszczelniają granice na Bugu. Ja chcę jeszcze taką rzecz wspomnieć, bo to jest też warte. Mianowicie Jaruzelski został wybrany jednym głosem. Godzinę później Amerykanie pierwsi mu pogratulowali. Chcieli zapewnić stabilność Europy Wschodniej. 9 lipca przebywał w tamtym roku pamiętnym Bush, senior w Polsce. W Sejmie wygłosił pean na cześć generała. Może za to, że generał uratował wtedy Polskę przed losem, tragicznym losem Ukrainy. W swoich pamiętnikach Bush napisał ciekawą notkę. Powstała sytuacja paradoksalna, że prezydent USA usiłuje przekonać komunistycznego przywódcę, aby ubiegał się o urząd prezydenta swojego kraju. To pisze Bush. Koniec cytatu. Tak już dla wspomnień przypomnę, że Amerykanie lubią robić interesy w Polsce. W tym polityczne. Nasz kraj odwiedzali Eisenhower, Nixon, Ford, Carter, obaj Bushowie, Clinton, Obama, Trump, Biden. Po wojnie prawie wszyscy prezydenci. A kto pamięta, że w warszawskich łazienkach przez 10 lat toczyły się rozmowy chińsko-amerykańskie? Do dzisiaj tablica tam wisi o tych rozmowach. Tak. A rozmów rosyjsko-ukraińskich nigdy nikomu nie zaproponowaliśmy.
Muszę się już jednak upomnieć.
Tak, 13 lipca Adaś Michnik w Gazecie Wyborczej wali prosto z mostu. Wasz prezydent, nasz premier. Następnego dnia Mazowiecki mu odpowiada. Adaś, śpiesz się powoli. Adaś, śpiesz się powoli. Bo Solidarność, opozycja nie dysponują programem gospodarczym umożliwiającym udział we władzy. Do dzisiaj ja nie wiem, dlaczego Michnik się tak, Adaś się tak pośpieszył. Nie wiem.
No, to już ostatnie zdanie było.
Ostatnie zdanie będzie...
Musimy przejść do rozmowy. Sala pragnie dyskutować. Tak.
Już powiem. Ostatnie. Już dwa akapity mi zostały.
Nie. Ostatnie zdanie drugiego akapitu.
Nasz świat się szybko zmienia. Za chwilę Amerykanie ułożą się we współpracy z Rosją. Tak jak zrobili to przez dziesięciolecia na stacji kosmicznej. Za chwilę ułożą się z BRICS. Ameryka nie chce trzeciej wojny światowej, bo wie, że wszystkie wojny do tej pory przegrała. Europa nasza zdycha. Narody Francji, Niemiec, Serbii, Rumunii, Słowacji, Holandii, Austrii, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Turcji są zrewoltowane. To wiecie, bo codziennie słuchacie.
Nie skończy.
A my jesteśmy najbardziej rusofobicznym krajem w Europie. Bardzo wewnętrznie skłóceni. Jak będziemy dalej z sąsiadami przez następne 1000 lat żyć? Jak kończymy Europę na Bugu? Czy już jesteśmy na progu wielkiej niewiadomej? Na razie dryfujemy. A gdzie dopłyniemy? Ja nie wiem.
Apeluję jednak.
Czy trzeba będzie na nowo pisać naszą rację stanu? Czy wkrótce poprosimy Kazika, żeby odświeżył stary, okrągły mebel? Ale dzisiaj wam, drodzy przyjaciele, życzę słonecznej, wiosennej pogody i pogody ducha.
Tego trzeba było zacząć.
Dziękuję bardzo. Przekroczenie czasu było rekordowe, 15 minut. Natomiast ja mam pewną obawę, że z naszej konferencji ukaże się relacja w telewizji Republika i będzie doniesienie. Jachacz ojcem chrzestnym Gazety Wyborczej. Potwierdził.